czytanie z Księgi Wyjścia. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojcu na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga Twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twoich bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Oto słowo Boże.
Ostatnim razem, a było to w czwartek, omawialiśmy przygotowanie do przymierza po przyjściu pod górę Synaj. Przygotowanie opisane w rozdziale 19 Księgi Wyjścia. Była tam mowa o tym, że Bóg potrzebuje na tej ziemi lud kapłański, nie tylko kapłanów, ale lud kapłański. A zdefiniował to wcześniej, gdy wyprowadzał z Egiptu. Zdefiniował to przez to, iż grzechem, ohydnym grzechem faraona Egiptu obciążył niewinnych, pierworodnych, pierworodne dzieci, a grzechem Izraela baranka niewinnego. To jest sedno kapłaństwa. Wziąć na siebie zło, ale nie samemu, tylko razem z miłością Ojca Boga i oddać to Bogu to zło, bo Bóg ma moc wtedy to zło przeistoczyć, zbawienie, przemienić. Przyszedł w obłoku. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie Boga poznawać w Jego pięknie, bo byśmy wtedy byli prześwietleni i odczuli ogromny ból. Tak jak człowiek wyjątkowo źle ubrany, brzydki, nie powinien się pokazywać w świetle słońca, bo wtedy on sam dla siebie jest bólem i bólem dla innych. Mowa była o tym, że trąby trąbiły na górze Synaj. Jest to nawiązanie do obyczaju, że kiedyś rządzono w ten sposób, że heroldowie pierwsi pojawiali się w mieście i zapowiadali przybycie władcy. Przybył władca tej ziemi, który się objawił przy wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, który będzie im towarzyszył. Trąby. Przyszedł władca, jak przed chwilą słyszeliśmy, żeby ogłosić swoją świętość, swoje prawa, swoje wymagania. Ale zanim to uczyni, to zaproponuje człowiekowi przymierze. Powie człowiekowi, że on w swojej istocie jest darem. I dar trzeba przyjąć, bo on jest piękny, objawił się przy wyprowadzeniu z Egiptu, prowadzić go, swój umysł, swoje serce, a wtedy on człowieka uzdolni do tego, że będziemy realizować trzeci czyn proroczy. Mianowicie Góra Synaj była oddzielona, stworzono granicę między Górą Synaj a resztą ludu. I o tej granicy Bóg bardzo dużo mówi. Co to znaczy? Nie wolno wam przejść tej granicy, bo byście umarli. to znaczy? Jest to zapowiedź tego, że Bóg, dając dekalog, wyznaczy granice dobra i zła. Że nikt z nas nie może sobie rościć pretensji, żeby o tym decydować, co jest dobre, a co złe. Że to zna Bóg, co dla człowieka jest korzystne, co niekorzystne. Bo inaczej umrze człowiek. Umrze w głębinach swego ducha dla Boga. Bóg nie będzie mógł dać człowiekowi swego życia. No i wreszcie dziś czytany pierwsza tablica dekalogu. W pierwszym przekazaniu, na wstępie w ogóle pierwszej tablicy, dwóch tablic, Bóg mówi: jestem Pan Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Przedstawia się, a jednocześnie mówi, że dekalog i przymierze to tylko wnioski wyciągnięte z tego, co już przeżywali przy wyprowadzeniu z Egiptu. Jestem Bogiem zazdrosnym, Bogiem świętym. Tak samo jak uwalniał potomstwo Abrahama, tak samo chciał uwolnić Egipcjan z bogów fałszywych, za którymi kryje się demon. Za mało zwraca się uwagę w treści pierwszej tablicy na te słowa, że tutaj Bóg Ojciec się przedstawi jako Pan historii. Mówił o tym, że każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą, ignorują mnie, krótko mówiąc. Pokażę zaś łaskę aż do tysiącnego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przekazań. Trzecie, czwarte pokolenie. Rzecz niedostrzegana, a niezwykłej wagi, że ta miłość zazdrosna, która chce nas zbawić, tak organizuje historię, że posługuje się historią, by zbawiać tych, którzy Boga ignorowali, odrzucali, i zbawia poprzez niewinnych. Po dziś dzień przychodzą na ten świat dzieci kalekie, dzieci z autyzmem, z jakimiś obciążeniami. Otóż w tych dzieciach dokonuje się misterium krzyża, zbawiania, uwalniania. Rzecz tym, żeby być bardzo pokornym w stosunku do historii, bo historia, którymi jesteśmy zanurzeni, jest historią świętą. To znaczy, Bóg coś zabiera. Zabiera najbardziej ukochanym swoim dzieciom. Najwięcej na ten temat mówi Ewangelia ostatnia, Ewangelia Jana. Narodził się niewidomy od urodzenia i okazuje się, że narodził się po to, żeby później przez jego uzdrowienie cała Jerozolima była uwolniona od ślepoty duchowej. Pokazuje na cierpienie i śmierć przyjaciela Łazarza. Okazuje się, że chciał wyprowadzić ze złej woli spychy swoich przyszłych wrogów, a właściwie im zapowiedzieć, że on ich będzie wyprowadzał z grobu, tańce krzyża i zmartwychwstania. I można byłoby to mnożyć. Rzecz w tym, byśmy wiedzieli, że Bogu historia nie wypadła z rąk. Aż do trzeciego i czwartego pokolenia będę wyprowadzał dusze, które już odeszły z tego świata i są w czyściu. I tutaj wiele osób z rodziny, z rodu przeżywa czyściec w ich imieniu, razem z nimi, bo inaczej nigdy by nie wyszli z tego czyśćca. Wszystko jest święte. Tylko tę świętość my dopiero możemy poznawać, kiedy wejdziemy i niejako wchłoniemy ducha Biblii, Pisma Świętego. Drugie przekazanie, które dotyczy dzieła Syna: nie będziesz Boga wzywał do czczych rzeczy. Czcze rzeczy to są rzeczy, które nie realizują najgłębszej istoty człowieka. Człowieka stworzonego, że dopiero w Bogu przyżyje olśnienie. Za moim istnieniem jest ktoś tak wspaniały, aż moim Ojcem jako Stwórca jest Bóg. Ja nie będę wam dawał czczych rzeczy, pozornego szczęścia. Ja chcę wam dać tak jak dzisiaj wielu rodziców daje dzieciom prezenty, dary i dziwi się, że to dziecko nieszczęśliwe, bo dziecko chce nie prezentów od tatusia, tylko tatusia chce. Nie prezentów od mamusi, tylko mamusia chce. Jezus mówi, ja wiem, dlaczego cierpicie. Gdybyście byli nie wiem gdzie, ale mieli piękno Ojca w sercu, to byście byli szczęśliwi. Tego doświadczają wszyscy święci. I świętym nie można zabrać szczęścia. Nie da się tak. Więc uważajcie, żeby nie prosić mnie o czcze rzeczy. No i trzecie przekazanie dotyczące szabatu. To już jest Duch Święty, który przychodzi jako dar od Chrystusa, Baranka Bożego, Zmartwychwstałego, by nas uświęcać, uświęcać nasze myślenie, nasze sprawowanie się. Bo natura ludzkich czynów jest taka, że w naszych czynach już są zaczątki nieba i piekła. Są czyny w naszym życiu, które sprawiają, że mamy pokój, radość. Dziękuję nam Duch Święty w naszych sercach. A są czyny w naszym życiu i dni, w których czujemy, że coś nam uciekło. Są czcze, puste. W nich nie odpoczywamy. W dobrych czynach my odpoczywamy. W złych czynach nie możemy odpocząć. Jezus przychodzi nas nauczyć swoich czynów tak wielkich, że będziemy fizycznie może zmęczeni, znużeni, umierali, ale jednocześnie głębiny naszego ducha będą odpoczywać w Bożym pokoju, czego sobie i wam, mili słuchacze, życzę. Amen. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał chwastu między pszenicą i odszedł. A gdy zboże wyrosło, wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, panie, czy nie posiadałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli, zebrali go? On im odpowiedział, nie, żebyście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo pańskie. Druga przypowieść o Królestwie Bożym z Ewangelii Mateusza, która jest rozwinięciem daru rady. Radzę ci, jak przeżywać zło w otoczeniu, obok siebie. Dar rady. Zło oddawaj Bogu, to, które w ciebie weszło, oddaj mnie Chrystusowi Zbawcy, memu duchowi. Ja będę wiedział, co z tym zrobić. Ów chwast to jest tak zwana życica, na oko podobna do pszenicy, gdy w pierwszej fazie rozwoju, ale później okazuje się szkodliwą trucizną. Gdy ludzie spali, spanie jest przyczyną czuwania w symbolice biblijnej, a czuwanie to jest życie świecznikiem. Trzeba mieć światło Ksiąg Świętych w sobie, żeby ustrzec swoje wnętrze przed obsiewaniem przez Ducha Świata. Żeby ustrzec. Rzecz w tym, że również jeżeli my nie mamy w sobie Ducha Bożego, to możemy życie innych ludzi obsiewać chwastem, życicą. Żebyśmy czuwali, byli ostrożni i nieufni co do swojej mądrości. I też byśmy byli nieufni, gdy chodzi o rady innych ludzi. Od rady Chrystus zmartwychwstały w naszym wnętrzu. On zamieszkał w naszym wnętrzu po to, żeby być pod ręką. W Karmelu, w Orłowie, gdzie głosiłem katechezy właśnie o darach Ducha Świętego, nowa przeorysza została wybrana. I przyszła do mnie, proszę Ojca, jestem taka nieszczęśliwa. Ja sama z sobą nie radzę, a teraz mam opiekować się klasztorem, Ludzie przychodzą z różnymi sprawami do Karmelu. Mówię, proszę siostry, zanim siostra pójdzie do rozmownicy, na rozmowę z kimś potrzebującym, to niech siostra pamięta, że tam już jest Jezus. Pierwszy przyszedł. I niech siostra, idąc do rozmównicy, mówi, dobrze Jezu, że tam już jesteś. Ja przychodzę. I niech siostra z dystansem wejdzie w kontakt z Jezusem i słucha tej. I rozwiązania przyjdą. A gdyby siostra się pomyliła, to Jezus i tak naprawi. Bo siostra przychodzi z dobrą wolą. Tak samo i my. Dar rady. Dar rady. Radzę Ci żyć moją obecnością w sobie. Tu jest, to jest też przypowieść o sakramencie bierzmowania. Żebyśmy byli mocni. Mocni obecności Jezusa Chrystusa, czego sobie i Wam życzę. Amen.